Moi drodzy, spędziliśmy z wami tydzień. Poznaliśmy się trochę z niektórymi. Był to dla nas dobry czas. Chcemy wam bardzo podziękować za waszą podlaską gościnę, za to, co gdzieś tam bardziej na zachodniej części Polski już troszkę zanika. Będziemy zabierać stąd dobre wspomnienia. Będziemy tak też myśleć o tym, co tutaj przeżyliśmy, o czym rozmawialiśmy. I właśnie kiedy rozmawialiśmy, to czasem tak wychodziło, że nasze tematy rozmów schodziły na Kościół, na temat życia w Kościołu. I wielu z was ma taką w sercu taką prawdziwą troskę o swój Kościół. Mówiliście o jego rozwoju, mówiliście też gdzieniegdzie o kłopotach. Nie dużo, bo dużo ich nie ma. I dlatego postanowiłem zrobić coś karkołomnego. Bo kiedy jechaliśmy tutaj, już wiedziałem, że będę miał dwie niedziele, dwa kazania. A ja przygotowałem sobie już je wcześniej, bo miałem dużo czasu. Ale po tym tygodniu postanowiłem troszkę zmienić plany i przygotować kazanie na dziś. Żebyśmy może przypomnieli sobie parę rzeczy. Żeby może chociaż trochę, to była taka odpowiedź na tą waszą troskę o Kościół, o zbór, o liderów, o starszych, o prowadzących. Też o to, co dalej, jak dalej będzie wyglądała wasza przyszłość. I zrobiłem w sumie dwie trudne rzeczy. Pierwsza rzecz, to przygotowałem kazanie tutaj, przy tak napiętym grafiku. Codziennie widzieliśmy się z kilkoma osobami, czasem nawet po dwie rodziny odwiedzaliśmy. Ale przygotowałem kazanie, które normalnie by zajęło mi dwa kazania. Ale że dziś widzimy się ostatni raz w czasie tego naszego pobytu. Nie wiemy, co Pan Bóg da nam dalej, co dalej będzie się działo, czy i kiedy znów tutaj was odwiedzimy. Więc chciałbym zostawić was takimi biblijnymi wytycznymi, takimi biblijnymi informacjami o tym, jak wygląda życie w Kościele, ale ze strony tego, jak Pan Bóg go przygotował, jak Pan Bóg zaplanował, jak ma wyglądać życie, czy zarządzanie, czy prowadzenie Kościoła. Więc nasze kazanie dzisiaj będzie składało się jakby z dwóch części. Pierwsza część to będzie, jak ma wyglądać lider, jak ma wyglądać starszy, jak ma wyglądać pastor. A druga część kazania będzie mówiła o tym, jak Kościół ma podchodzić, ma traktować starszych liderów, pastorów. Myślę, że znacie te fragmenty. Znowu będziemy w liście do Tymoteusza, ale tym razem pierwszym. W zeszłym tygodniu mówiliśmy z drugiego listu do Tymoteusza. Tam rozważaliśmy fragment. Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu listowi do Tymoteusza. Więc pierwsza część. Jak wygląda, jak powinien wyglądać lider, pastor, przywódca, starszy zboru w Kościele. I tak, jeśli szukam fachowca, który ma dla mnie wykonać jakąś pracę. Wyszukaliście fachowców, którzy mieli wam dach wymienić. Ale czasem szukamy mechanika, projektanta wnętrz, elektryka, może jeszcze kogoś innego, bo jest taka potrzeba. Siostry czasem szukają takiego dobrego fachowca odnośnie włosów. Fryzjer się chyba nazywa, prawda? Ja tak rzadziej trochę korzystam, to jak widzicie. To czy zastanawiacie się, jaki to jest człowiek? Czy zastanawiacie się, czy to jest osoba powściągliwa, czy dobrze wychowuje dzieci, czy zastanawiacie się, jakie ma poglądy polityczne, jaką ma orientację seksualną, ostatnio to podobno ważne. Myślę, że nie. Po prostu potrzebujemy kogoś, kto ma wykonać dla mnie konkretne zadanie. Naprawić auto, wymienić elektrykę w domu, wyremontować dach. To ma być konkretny człowiek, który zna się na swoim fachu i który potrafi to zrobić. Ale tak nie jest w Kościele. Bo kiedy czytamy Pismo Święte, to okazuje się, że dla Pana Boga nie ma dużego znaczenia, jakie ma zdolności dany człowiek. Pan Bóg daje nam wskazówki, jaki ma mieć charakter osoba, która ma być liderem, która ma być starszym, która ma być przywódcą w zborze. Pan Bóg Wiemy, że w dary i w talenty to on już wyposaży. Ale dla Pana Boga liczy się charakter. Bo jakie przywództwo Kościoła będzie dziś, taki Kościół będzie jutro. Zgadzamy się? Jakie dziś przywództwo mamy w Kościele, taki jutro będzie Kościół. Dlatego otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, mamy już otwarty, i przeczytamy pierwszy fragment na dzisiaj. Trzeci rozdział, od 1 do 7 wiersza. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby zbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Widzicie? Tu nie ma żadnej cechy, która mówi o tym, ma być dobrym menadżerem, dobrym dyrektorem, który ma być sprawnym biznesmenem albo wybitnym księgowym. Nie ma tutaj żadnej takiej cechy. Zobaczcie, wszystkie te cechy opisują charakter tego, który ma być przywódcą duchowym, który ma być tym, który zajmuje się w Kościele prowadzeniem ludu Bożego, który zajmuje się właśnie opieką nad Bożym ludem, nad Bożymi owcami. Mówimy, tytułujemy tych, którzy prowadzą, pastor, czyli pasterz, ten, który pasie lud Boży, który Pan Jezus nabył swoją własną krwią. Jeszcze na początek taka szybka, krótka uwaga. Bo tutaj w naszym przekładzie pojawia się słowo biskup. W innych przekładach pojawia się słowo starszy. Jak otworzymy list do Tytusa, tam taka sama lista cech dotyczy starszego. Czym się różni biskup od starszego w Piśmie Świętym? Tak szybko Wam powiem, że niczym. Starszy i biskup to jest ta sama osoba. Jeśli chodzi o to, co to może znaczyć, to jeśli mówimy o kimś, że to jest starszy zboru, to mówimy raczej o jego autorytecie duchowym. Jeżeli Pismo Święte mówi o kimś biskup, to mówi o jego bardziej takiej funkcji, o tym, co on ma robić. Samo słowo episkopos oznacza doglądającego, naglądającego, spoglądającego z góry. Czyli ten, który patrzy na to, co się dzieje. Ale to nie są dwa, to nie są dwie odrębne funkcje, to nie są dwa odrębne stanowiska, ale one łączą się w całość. Wiemy, że dzisiaj to się trochę pozmieniało, prawda? Jak słyszymy słowo biskup, niektórzy w innych kościołach to prawie na baczność stają i słyszą, że będzie biskup. Prawda? A słowo starszy, czyli prezbiter, w naszym kościele funkcjonuje. Tyle, że w trochę innym znaczeniu. Nie mówimy prezbiter o braciach, którzy są w radzie starszych, w radzie zboru. Dobrze, to tyle taka uwaga, żeby wyjaśnić sobie to pojęcie. Więc Boży Kościół ma być zarządzany przez Pana Boga. Pan Bóg zatroszczył się o to, aby Jego Kościół był prowadzony według Jego myśli. Ustanowił w swoim Kościele kilka takich funkcji. Byli apostołowie, byli prorocy, są nauczyciele, są pasterze, są ci, którzy mają dar kierowania i różne inne dary. Ale to już jest wyposażenie Boże. To są już dary Ducha Świętego. To już jest to Boże powołanie. Jak Pan Bóg powołuje, to on już w odpowiedni sposób zatroszczy się o to wszystko. Ale to nie wszystko. Bo Pan Bóg troszczy się o odpowiednią jakość tej służby, która ma się odbywać w Kościele Bożym. I to widać od samego początku Kościoła. Kiedy czytamy początek Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, tam był problem z usługiwaniem przy stołach, że apostołowie zajmowali się wszystkim i postanowiono wybrać diakonów, którzy będą usługiwali przy stołach, żeby apostołowie zajęli się Słowem Bożym. Pamiętacie, jacy to mieli być ludzie? Pełni ducha, uczciwi i wiarygodni. To nie byli ci, którzy sprawnie, nie wiem, roznoszą talerze i tak dalej, ale to byli ludzie, którzy już mieli pewne atrybuty duchowe, że wzbudzali zaufanie tych, którzy mieli ich wskazać. Dlatego dla Pana Boga ważna jest właśnie jakość tych, którzy mają, których powołuje do tego, aby prowadzić Kościół Boży. Więc ta Boża troska polega nie na umiejętnościach, a na cechach charakteru. Kiedy mówimy o dyrektorze, o kierowniku gdzieś w jakiejś firmie, w czasie jakiejś działalności, on ma osiągnąć oczekiwany efekt, prawda? On ma być skuteczny, ma osiągnąć pewien cel. W przypadku Kościoła jest odwrotnie. On ma mieć specjalny charakter, a cała reszta, o całą resztę zatroszczy się Pan Bóg. Więc jaki ma być tego efekt? Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, jakie przywództwo dziś, taki Kościół jutro. Można powiedzieć, jakie przywództwo, taki Kościół. Są czasem odstępstwa, ale generalnie tak jest. Jeżeli przywództwo w zborze, starsi, pastor, są życzliwi, to i Kościół będzie życzliwy. Jeżeli są szczerzy, to i Kościół będzie szczery. Jeżeli będą zakorzenieni w Słowie Bożym, to i Kościół będzie zakorzeniony w Słowie Bożym. Ale jeżeli przywódcy będą skupieni na ewangelizacji i misji, to i Kościół będzie ewangelizacyjny i misyjny zarazem. Działa to też niestety w drugą stronę. Jeżeli przywództwo jest nieszczere, leniwe i skąpe, to i Kościół taki będzie. To i społeczność też taka będzie. Więc ta troska o ten charakter przewija się przez te listy pasterskie, czyli 1 Tymoteusza, 2 Tymoteusza i list do Tytusa. Jeszcze jedna rzecz. Kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że przywództwo w zborze nie opiera się na jednej osobie. Nie ma jednego starszego, jednego pastora, tylko to jest zawsze w liczbie mnogiej. Jest grupa starszych, jest grupa, która zajmuje się pewnymi rzeczami, a wśród nich są ci, którzy zajmują się głównie nauczaniem Słowa Bożego, bo nauczanie też może być w różnych formach. Jeden wychodzi za kazalnicę, mówi kazania. Drugi ma grupę biblijną. Ktoś inny jest duszpasterzem, taki jeden na jeden. Takim, można powiedzieć, taka forma spowiednika, do którego można pójść, porozmawiać i wiemy, że on nikomu nie powie, a pokrzepi, wzmocni i zachęci przez Słowo Boże. I właśnie ten charakter rzutuje na to, jaki będzie Kościół. I często ważniejsze w zborze jest to, jaki ma charakter przywódca, niż to, co mówi. Jeżeli wierzyć statystykom, to okazuje się, że wpływ na społeczność, na Kościół w czasie kazania pastor czy kaznodzieja ma najmniejszy. O wiele większy ma wpływ przez swoje postępowanie, przez to, jaki jest i co robi. Tak trochę jak dzieci, prawda? My możemy im tłumaczyć różne rzeczy, ale oni tak będą robiły, tak jak my, jako ich rodzice, robimy. Podobnie w Kościele. Zborownicy będą robili tak, jak przywódcy robią, tak jak liderzy robią, tak jak pastorzy robią. Więc apostoł Paweł mówi, tak szczerze mówiąc, jeżeli ktoś by chciał być starszym czy biskupem, pięknej pracy pragnie. Jeżeli są bracia, apostoł Paweł ma taką nadzieję, że są bracia, którzy mają na sercu to pragnienie, aby usługiwać zborowi przez słowo, przez to, żeby też się nim zajmować, żeby się troszczyć. Ma nadzieję, że będą w zborze tacy bracia, którzy będą chcieli być tymi starszymi w zborze. Pisze do Tymoteusza, który jest w Efezie. Ale musimy pamiętać, żeby to pragnienie nie było takim pragnieniem egoistycznym, takim ambicjonalnym, takim trochę próżnym. Ja to teraz wyjdę za kazalnicę i ja im tutaj powiem. Jeżeli masz w sercu takie myśli, to lepiej nie chciej być starszym zboru. Ale jeżeli naprawdę masz taką szczerą, prawdziwą troskę o lud Boży, rozmawiaj z Bogiem, módl się. Bo Paweł mówi, że szczerze to jest piękna praca. Z ludzkiej strony czasem trudna. Ale z tej Bożej perspektywy to jest piękne, piękna praca. I dalej przechodzi do listy cech charakteru. Będziemy musieli trochę ją skrócić, żebyśmy ze wszystkim się wyrobili, żeby na wszystko nam starczyło czasu. Ale zobaczcie, jakie wymogi Pismo Święte stawia tym, którzy mają być liderami. Pierwsza cecha ma być nienaganny. To jest, możemy powiedzieć, taki ogólny opis jego postawy. Ogólny opis tego, jak on się prowadzi, jak on postępuje. Czy osoba, czy ten brat, na którego patrzymy, czy ten brat, który ma być starszym, czy pastorem, czy to jest taka osoba, której trudno cokolwiek zarzucić tak na pierwszy rzut oka. Kiedy popatrzymy na niego, czy mówimy, że o, ten to jest taki jakiś, nie wiem, czy bym mu zaufał. Czy mówimy, no to jest taki człowiek, taki, w świecie mówią, taki mąż zaufania. Druga cecha. Jak wygląda jego małżeństwo? Ma być mężem jednej żony. Z jednej strony to jest jedyna jakby dopuszczalna forma relacji damsko-męskiej opisana przez Boga. Mąż najlepiej jak ma tylko jedną żonę, ale wiemy, że różnie to bywa. Ale tu nie chodzi tylko o takie znaczenie ilościowe. Tu nie chodzi tylko o to, że to ma być mąż jednej żony, czy jak w innych tłumaczeniach pierwszej żony. Czyli na przykład nie może to być osoba po rozwodzie, która ma drugą żonę, albo po kolejnym rozwodzie i ma trzecią żonę, ale tutaj chodzi też o taką jakość życia. Bo można być mężem jednej żony, ale przy okazji mieć dużo fajnych relacji z innymi niewiastami, z innymi siostrami. Tu chodzi o coś takiego, że to nie jest człowiek, który na przykład lubi sobie poflirtować. Albo w towarzystwie potrafi jakieś dwuznaczne żarty takie o relacjach damsko-męskich opowiadać. To jest ktoś, kto troszczy się o swoją żonę, któremu żona ufa i nie boi się, że on może wyciąć jakiś numer. Bo wiemy, że można mieć jedną żonę w jednym miejscu, a później jakieś żony w różnych innych miejscach. Albo w drugą stronę. Ja mam żonę, ale nie mieszkam z nią. No jest jedna żona. Ale tak się poukładały ich relacje, że nie mogą patrzeć na siebie. Jedno mieszka w jednym miejscu, drugie mieszka w drugim miejscu. Także tu chodzi o tą jakość tego małżeństwa. To musi być naprawdę takie dobre, mocne, stabilne małżeństwo. Kolejne cechy. Ma być trzeźwy, umiarkowany i przyzwoity. Możemy powiedzieć, że to są takie cechy, które mówią o takim samoopanowaniu. O tym, że potrafi nad sobą panować. Trzeźwy tutaj o sprawach alkoholu będzie dalej. W oryginale tu jest takie bardziej znaczenie trzeźwo myślący, jasno myślący, logicznie myślący. Słowo Boże w wielu miejscach mówi o tym, że nasza wiara nie ma opierać się na jakichś wydumanych rzeczach, ale ma wypływać ze zrozumienia, takiego nawet logicznego Pisma Świętego. I to ma być człowiek, który tak twardo stąpa po ziemi. Ostatnio popularnych jest dużo różnych dziwnych teorii spiskowych. I serce mnie boli, jak słyszę, że jakiś lider mówi, że ziemia jest płaska. No bo później Kościół tak naucza i później z tego tylko są problemy. I inni patrzą na chrześcijan nie na jak na ludzi, którzy zaufali Panu Bogu i są naprawdę szczęśliwymi, powołanymi do życia w świętości dziećmi bożymi, ale jak na jakichś odmieńców, jakichś dziwaków, jakichś niedouczonych ludzi. Bardziej stanowimy folklor wtedy, niż prawdziwą zachętę i wiarę. Dlatego to ma być człowiek, który potrafi nad sobą zapanować. Który potrafi utrzymać się w ryzach. Który jest właśnie umiarkowany i przyzwoity. Dalej mamy takie cechy, które mówią o służbie. Jest gościnny i zdolny do nauczania. To nie ma mowy o tym, że ma nauczać. Tak już wcześniej wspominałem, ale jest zdolny do nauczania. Gościnny i zdolny do nauczania. I znowu, tu nie chodzi tylko o to, żeby grupa starszych, której dobrze jest w zborze, gościła siebie tylko nawzajem i nikt inny nie miał przystępu. Tu chodzi o taką ogólną gościnność. Przyjdzie ktoś na przykład pierwszy, drugi raz na nabożeństwo. Ktoś ma jakieś pytanie, czy wtedy jest w stanie otworzyć swój dom, zaprosić taką osobę, porozmawiać z nią, dowiedzieć się, kto to jest, skąd jest, a zarazem ma być zdolny do nauczania, które potrafi zachęcić do poznawania Pana Boga. W liście do Tytusa jest to jeszcze jakby dobitniej opisane. Po co on to ma robić? Aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak i dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Więc to musi być osoba, która zna Słowo Boże, która umie czytać Słowo Boże, która umie odpowiedzieć na pewne trudne rzeczy, bo wiemy, że w Piśmie Świętym jest dużo bardzo takich fajnych, zachęcających rzeczy, ale co jakiś czas trafiamy na jakiś taki trudny fragment, nie wiemy, co do końca z nim zrobić. To ta osoba ma być zdolna do nauczania. I to nie chodzi o to, że on musi już wyjść i powiedzieć takie kazanie, że później tydzień będziemy tak pół metra nad ziemią się unosić, tak porywające kazanie powie. Ale chodzi o to, żeby on potrafił na 5 minut usiąść z kimś po nabożeństwie, jeden na jeden i wyjaśnić mu odpowiedzi. To się nazywa zdolność do nauczania. Jaki dalej ma być? Nie oddający się pijaństwu. Tu nie chodzi oczywiście tylko o picie, ale on ma być wolny od wszelkich jakichś zniewoleń, od wszelkich jakichś używek. Ma umieć być taki powściągliwy właśnie w takich rzeczach. Taki, znowu, czasem wiecie, ten grecki, on tak fajnie mówi. Nie poddający się winu. Tak dosłownie, jakbyśmy przetłumaczyli. Czyli nie dający się poddać pod jakieś nałogi, pod jakieś zniewolenia. W czasach starożytnych wiemy, że pijaństwo było taką trochę plagą. W liście do Koryntian Paweł ostro strofuje wierzących, że jak się schodzą na wieczerze, to robią sobie jakąś parodię. Bo jedni byli głodni, a drudzy byli pijani. Przychodzili, brzydko mówiąc, się nażreć i napić. No ale my też niedawno mieliśmy czasy PRL-u. Przez jakiś czas pracowałem na kolei. No słuchajcie, tam najfajniejszymi takimi wspomnieniami z czasów lat 70., 80. u tych starych kolejarzy było to, że kiedyś było 10 na warsztacie, 9 piło, a 1 pilnował. Ale to nie tylko tam, bo wiemy, że czy na Śląsku, czy w innych rejonach pijaństwo było ogromną zmorą i plagą. Także to nie było coś prostego nawet dla Tymoteusza. W dalszej części będziemy czytać. Tam Paweł mówi, ale ty trochę pij wina, nie tylko samą wodę. Ale to też do tego wrócimy. Chyba bym musiał przyspieszyć. Kolejna jakby zbiór cech. Usposobienie. Jakie ma mieć usposobienie? Niezadzierzysty, lecz łagodny. Niesfarliwy i niechciwy na grosz. Znacie takich ludzi, którzy tak za wszelką cenę szukają okazji do kłótni? W Kościele mam nadzieję, że nie ma takich osób. Ale myślę, że gdzieniegdzie spotka się takich, który gdzieś tam szuka zaczepki. Chrześcijanie czasem niektórzy też się zapędzą. Przeczyta jakąś książkę, pozna jakąś prawdę, rozjaśni mu się jakiś fragment, chodzi wszystkich, zaczepia i wszystkim tłucze, że tak mają już rozumieć ten fragment i nie inaczej, bo on przeczytał albo usłyszał w internecie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie słuchać nauczania w internecie, bo tam jest dużo naprawdę dobrego, fajnego nauczania. Zwłaszcza teraz w czasie koronawirusa wiele zborów, wielu naprawdę takich bogobojnych pastorów, kaznodziei wrzuca swoje kazania do internetu, ale no tu właśnie wymagana jest taka czujność. Ten właśnie znowu niezadzierzysty, niezadziorny, nie zadający ciosów, czyli łagodny, czyli niekłótliwy, który nie szuka swady, nie szuka zaczepki. Nie jest taki, co też szybko się zagotuje. Ktoś mu nadepnie na odcisk i od razu wybucha i leci, a później trzeba przepraszać. Więc taki ma być jak Pan Jezus. Pan Jezus, jaki był, mówi: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. To jest ten Boży charakter i tutaj te cechy mówią o tym. Ma być właśnie taki. Pamiętacie, co zrobił Mojżesz, kiedy przyszli do niego Miriam i Aaron i zaczęli tam do niego, że to my też chcemy, a co ty tak sam tutaj będziesz sobie rządził? To co Mojżesz zrobił? Wziął kija i ich pogonił? Padł na twarz przed Bogiem. Oni stali i to widzieli. Takiego serca ma być ten, który ma być liderem, który ma zarządzać zborem. Jaki ma mieć stosunek do pieniędzy? Ma być niechciwy na grosz. Nie ma znaczenia, tutaj nie chodzi o to, czy ma być bogaty, czy mniej bogaty, czy ma być zamożny, czy niezamożny. Nie ma znaczenia to, ile ma pieniędzy, ale jego stosunek do pieniędzy. To, czy biega gdzieś tam i szuka tylko okazji, żeby tylko coś tam zarobić, coś tam wyszarpnąć, 5 zł, 10, 15, zostawi gdzieś tam żonę, dziecko, wyjedzie, bo on musi, potrzebuje. Wiemy, z jednej strony no, potrzebujemy tej takiej doczesnej opieki, doczesnej troski na ten chleb codzienny, który Pan Bóg obiecuje, że nam da. Ale nie może kochać pieniędzy. Bo i bogaty, i biedny tak samo może kochać pieniądze. Tylko jeden i drugi mają inne sposoby, inne jakby umiejętności i zdolności w zdobywaniu tych pieniędzy. Ale nie może być tym, który kocha pieniądze. Kolejny zestaw cech. Kto by własnym domem dobrze zarządzał? Dzieci utrzymywał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo, co dalej Paweł mówi w formie takiego pytania retorycznego, bo jak nie potrafi własnym domem zarządzać, to jak może Kościołem zarządzać? Jeśli, jak Pan Jezus mówi, nie? W małej rzeczy byłeś wierny, to i większe będą Ci powierzone. Jeżeli potrafi w domu, to też nie chodzi o to, żeby był takim apodyktycznym tyranem, który wszystkich ustawia, ale który potrafi z żoną, z dziećmi rozmawiać tak, że ma autorytet. Że widać, że żona czy dzieci mają, ma u nich autorytet i mu go słuchają, ale zarazem mają taką właśnie dobrą, zdrową relację. To znowu jest temat na kilka kazań, przynajmniej życie rodzinne w zborze. Wśród zwykłych zborowników czy przez... Ale też nie może być takich sytuacji, że przychodzi do kościoła i widać, że żona i dzieci go słuchają, ale wracają do domu, a tam role się odwracają. I to okazuje się, że to żona wszystkim tam rządzi, wszystkim trzęsie. Mąż ma oczywiście ostatnie słowo do powiedzenia. Tak, kochanie. I to wszystko, co może powiedzieć. Co wtedy się dzieje? Dzieci są zdezorientowane. Ludzie, którzy odwiedzają, są zdezorientowani. O co chodzi? Co się dzieje? I traci wiarygodność. Najsmutniejsze jest to, że najczęściej właśnie wśród swojej rodziny, wśród dzieci, które później mają o wiele trudniej, żeby przyjść do Pana Jezusa i oddać Jemu swoje życie. W Starym Testamencie mamy wiele przykładów mężów Bożych, którzy polegli na życiu rodzinnym. Izaak. Mało jest o Izaaku. A pamiętacie, jak go rozegrała żona z synem, z Jakubem? Jak go tam z tym Ezawem podeszli? No rozegrali go, no oszukali, wprowadzili w błąd. Heli, kapłan, u którego wychował się Samuel, wiedział, co jego synowie robią, a mimo to nie reagował. I zarazem dał przykład Samuelowi, gdzie w rodzinie Samuela dokładnie to samo się zadziało. Co dalej? Król Dawid. Z jednej strony mąż Boży, według Bożego serca, a z drugiej rodzina, dzisiaj byśmy ją nazwali patologiczna. Brat zgwałcił siostrę, brat zabił brata, bracia się pozabijali nawzajem. Tragedia. Życie rodzinne, tragedia. Ale Słowo Boże mówi, że to był mąż według Bożego serca, ale na życiu rodzinnym lepiej Dawida się nie wzorować. Nie może być to dopiero co nawrócony, jak dalej czytamy. Gdyż mógłby wzbić się w pychę. Mógłby się nadąć jak balon. A taki nadęty balon, co jest łatwo zrobić? Przebić. I co dalej się z nim dzieje? No spada. Mógłby popaść w pychę i w potępienie diabelskie. Czyli musi to być osoba, która też już coś przeżyła, która rozumie, jaką pokorą trzeba się wykazać przed Panem Bogiem. Przede wszystkim przed Panem Bogiem i umie też szanować ludzi i nie zadzierać nosa. Kiedyś jedno z moich spotkań, na jednej z pierwszych konferencji, był brat, który bardzo dobrze znał Słowo Boże, ale miał taką dziwną retorykę, podchodził. No to i jest napisane tu i tu. Nie wiesz, bracie? No to jak ty czytasz Biblię? No to wiadomo, jak się słyszy coś takiego, to już nie ma się przyjemności rozmowy dalej z taką osobą. I na dziś ostatnia cecha. 7 wiersz. Powinien cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. Zobaczcie, to musi być osoba, która ma reputację wśród niewierzących. Mogą go nienawidzieć za to, że kocha Pana Jezusa. Mogą próbować go prześladować za to, że ma inny styl życia, ale mają go szanować za to, jakim jest człowiekiem. Ma być dla nich też autorytetem, ma być dla nich takim wzorcem. I możemy powiedzieć, że ta pierwsza cecha, nienaganny i cieszyć się dobrym imieniem, to jest taka klamra, która spina te szczegóły, które są pomiędzy. Jeżeli będzie, nie będzie oddawał się pijaństwu, jeżeli będzie gościnny, umiarkowany, to będzie i nienaganny i będzie cieszył się dobrym imieniem wśród innych. Będzie dobrym mężem, dobrym ojcem, nie będzie chciwy, będzie opanowany i powściągliwy. Tak ma wyglądać Boży przywódca w Kościele. Tak ma wyglądać Boży pastor, o którego się modlicie. Już trochę czasu się modlicie, ale modlcie się dalej. Nie przestawajcie. Niech Pan Bóg powoła tutaj człowieka według jego serca. I jeszcze raz przypomnijmy sobie. Zobaczcie, tu nie ma ani jednej cechy, która mówi o tym, że jest dobrym menadżerem. Że jest dobrym psychologiem czy dobrym lekarzem. Pana Boga interesuje charakter przywódcy, który Pan Bóg sam ukształtuje w nim, jeśli tylko on będzie miał z nim odpowiednią relację. I kiedy bracia zgłaszają się, chcą się zgłosić do pełnienia tej roli, zanim wybierzesz, zanim zaczniesz wybierać przywódcę, to otwórz sobie tą listę i przeczytaj, czy ten brat, którego chciałbyś, żeby był w Radzie Zboru, który chciałbyś, żeby był pastorem, czy on tutaj mieści się w tej klamrze? Czy ta klamra jego dotyczy, czy odstaje? Wiadomo, nie ma ludzi doskonałych, nie ma ludzi idealnych, nie ma takich, którzy spełniliby w 100% wszystkie te wymogi. Ale oczywiście wybieramy z tych, którzy są jak najbliżej tego wzorca, którzy są jak najbliżej. Tym bardziej, że konsekwencje idą dalej. Te, jak mówiliśmy, jakie przywództwo, taki Kościół. Ale pamiętamy też o tym, że Kościół jest powołany przez Pana Boga do tego, żeby nieść Ewangelię, która ma dalej rozszerzać się między ludźmi. Jakie przywództwo, jakie będzie przywództwo, takiego też Chrystusa zobaczą ci, którzy Go jeszcze nie poznali. A to, żeby być przywódcą w Kościele, starszym, liderem, pastorem, to jest też Boże powołanie. Tu nie chodzi o takie przepychanki polityczne. Zostanę starszym, żeby przeforsować swoje pomysły albo swój styl pobożności. Jeżeli masz takie ambicje, to lepiej nie chciej być starszym zboru. Ale jeżeli widzisz, że potrzeba jest takiej troski, bo brak pasterza, brak pasterzy i owce się rozpraszają, to wtedy módl się o to, żeby to Pan Bóg Cię powołał. I my jako Kościół musimy rozpoznać tego, kogo Pan Bóg powołuje, a nie kogo ja bym chciał powołać, bo to jest mój przyjaciel na przykład. Tu nie chodzi o przyjaźń. I w tym przejdziemy do drugiej części. Bo jak ja jako członek Kościoła mam patrzeć na swojego lidera? I zajmiemy się takimi czterema rzeczami z kolejnego fragmentu, więc otwórzmy sobie 5 rozdział 1 listu do Tymoteusza i przeczytamy fragment od 17 do 25 wiersza. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi, młodzącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu 2 lub 3 świadków. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też się inni bali. Zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc nic stronniczo. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawnią. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą. I to jest fragment, który mówi o tym, jak Kościół ma patrzeć na swojego lidera, jak Kościół ma postrzegać starszych zboru, pastorów, liderów. Przez Kościół Ewangelia ma płynąć na świat. Pan Bóg Kościół uzdolnił do tego, żeby głosił Ewangelię. Nam objawił tajemnicę ukrytą od wieków, ale została objawiona w Jezusie Chrystusie tym, którzy w Niego uwierzyli, aby ją nieśli dalej. I to jak my patrzymy też na przywódców, jak ich widzimy, tacy też będziemy. Też będziemy brali z nich wzorzec. To jest dobre świadectwo, kiedy mówimy sobie, zobacz, ten mój starszy lider, pastor, to jest taki człowiek, że ja zazdroszczę mu jego wiary, jego pobożności, jego zaangażowaniu, jego sercu. Też bym tak chciał. To są dobre świadectwa. Ale to musi być też człowiek według Bożego serca. A w tym fragmencie, jak ja mam patrzeć na tych ludzi, możemy tu znaleźć takie cztery rzeczy. Po pierwsze, jest tu mowa o szacunku. Po drugie, jest mowa o ochronie starszego. Jest też mowa o napominaniu. I jest też mowa o wyborze starszego. Więc jeśli widzę takiego starszego, o którym już mówiliśmy, niezadzierzysty, niesfarliwy, który dobrze domem zarządza, który nie jest chciwy na grosz i dobrze wywiązuje się ze swojej roli. I tym bardziej, że podjął się na przykład nauczania. To tym bardziej mam o niego dbać. To słowo o tym podwójnym szacunku dotyczy też takiej wartości lub ceny. Czyli dowartościowujcie, wartościujcie takich ludzi, ceńcie ich, pokazujcie im, że to są cenni ludzie, że cieszycie się, że oni są tu z wami i oni was nauczają. Ale to słowo też, dowartościować i cenić, mówi też o takim aspekcie materialnym. To jest taki niewygodny trochę temat dla pastorów, którzy głoszą, a tym bardziej jak są jeszcze na utrzymaniu zboru jednego czy drugiego i dochodzą do tego momentu, no to zaraz podniosą się głosy. Zobacz, za mało ma, chce więcej, żeby mu dać. Tu nie o to chodzi. Zobacz, apostoł Paweł używa tutaj dwóch argumentów. Pierwszy, Mojżesza. Mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. W liście do Koryntian wyjaśnia, czy Pan Bóg mówi to ze względu na woły? Zresztą o co tam chodziło? Chodziło o to, że jeżeli woł szedł przez pole, a za nim szła maszyna, urządzenie i mucono to zboże i wołowi się skubnęło trochę z jednej, z prawej strony, to było dla niego. Nie zawiązuj mu pyska, on ma prawo ze swojej pracy żyć. Ma prawo korzystać z tego, co on robi. Ale apostoł Paweł nie poprzestaje na argumencie ze Starego Testamentu, bo bierze jeszcze argument z Nowego Testamentu, czyli słowa Pana Jezusa. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. I tak jak myślę, że widzimy to, kiedy przychodzą do nas właśnie fachowcy, którzy mają coś zrobić, to nie szczędzimy im. Na ile się umówimy, tyle dostaną. Plus jeszcze coś tutaj. Wczoraj rozmawialiśmy właśnie o osobach, że jak przyjdą gdzieś do pracy, to poza tym, że dostaną umówioną kwotę, to jeszcze obiad dostaną, śniadanie, kawę i jeszcze mogą dobrze się najeść. To jest właśnie ta zasada. Ale czy tą zasadę umiemy też zastosować w Kościele? No bo przecież ten starszy, no to co on robi? A jak jeszcze jest pastor na utrzymaniu, no to co? Poczyta sobie trochę Biblię, posłucha kazań. No to przyjdzie w niedzielę, godzinę, powie kazanie do domu, no to ile on się napracuje? Do roboty niech jeszcze idzie. Nie? I czasem mamy takie spojrzenie. A co tutaj mówi apostoł Paweł? Takiemu należy się podwójna cześć. I to nie tylko podwójny szacunek w tym sensie właśnie takim emocjonalnym, ale też w takim, żeby nie zastanawiał się, że w trakcie przygotowania kazania zastanawiał się, czy jeszcze chleb jest w domu, czy już się skończył. I skąd wziąć ten chleb? To też musimy na to właśnie patrzeć w ten sposób, że to nie my dajemy jakby starszemu czy kaznodziei pieniądze, ale oddajemy to Panu Bogu, a Pan Bóg rozdziela. Tak jak kapłani w Starym Testamencie. Oni mieli żyć z czego? Z dziesięcin, które lud przynosił do świątyni. To było ich uposażenie. Mieli nie mieć ziemi, mieli nie zajmować się uprawą ziemi, nie mieli ciężko pracować, mieli zajmować się wykładaniem Słowa Bożego. W Księdze Malachiasza tam jest ładnie napisane, co ten kapłan miał robić. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż oni są posłańcem Pana zastępu. I każdy brat, który trudni się właśnie tym, trudzi się przy tym Słowie Bożym, przy tym, żeby lud miał poznanie, w takiej czy innej formie, czy w rozmowach, czy nawet nagrywanie filmów na YouTube, to też jest bardzo taka fajna forma nauczania. Jemu należy się szacunek i cześć za to, co robi. Oczywiście ten szacunek musi być uwierzytelniony przez jego pracę, a nie przez tytuł. Są tacy duchowni, którzy z racji tytułu, jaki noszą, już wszyscy stają na baczność, jak ten przysłowiowy biskup. Prawda? To nie chodzi o to, żeby jego tytuł dawał mu ten autorytet, ale jego praca, którą znowu z tej pierwszej części widzimy, jaka ma być, wynikająca z jego charakteru. Druga rzecz. Ochrona. 19 wiersz. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, bo plotka potrafi zniszczyć życie. Nawet jeżeli to był fake news, jeżeli okaże się, że to była nieprawda, ile się zburzy przy okazji, to jest bardzo trudno odbudować. Czy łatwo jest? No właśnie to jest właśnie cała trudność, żeby odbudować zepsutą reputację. Nawet jeżeli to było fałszywe pomówienie. Bo nieraz się zdarza tak, że będzie jakieś pomówienie, później ktoś przeprosi, ale w głowach ludzi gdzieś tam z tyłu zostanie. A jak tak zrobili, ktoś tak powiedział, to jednak coś chyba musiało być na rzeczy. I trudno jest odbudować zepsutą reputację. Jeżeli samemu się, o tym przejdziemy dalej przy napominaniu, ale jeżeli na tym ma polegać właśnie ochrona tych, którzy są w Kościele, tych, którzy podjęli się właśnie przywództwa, którzy podjęli się tego, żeby być starszymi w Kościele. Pan Jezus ostrzega, że z każdego nieużytecznego słowa będziesz rozliczony. Dlatego tym ostrożnie musimy podchodzić do wszelkich oskarżeń i krytykanctwa. Wiecie, że to ma bardzo duży wpływ też na ich służbę. Bo czy łatwo jest przyjść do kościoła, wyjść za kazalnicę? Ja mam łatwo. Bo jeszcze nikomu nie natknąłem na odcisk. Ale czy łatwo jest wyjść, kiedy wiesz, że połowa zboru na ciebie krzywo patrzy, bo nie uśmiechnąłeś się tak, jak oni by sobie tego życzyli. Dlatego Kościół ma chronić przed takimi ludźmi. Ma chronić takiego tym bardziej gorliwego, starszego, gorliwego, zaangażowanego brata, który podjął się tego trudu zarządzania, prowadzenia zboru. I wiecie, i najbardziej gorliwego starszego potrafi taka plotka zniszczyć. A czytaliśmy o tym, jakie są wygórowane wymagania dla starszego, że to nie może być każdy, kto chce. Kiedyś mój pierwszy pastor opowiadał historię, że siostra miała syna, który no tak średnio sobie radził w życiu, a to nie chcieli go zatrudnić, a to szkoły nie skończył. I przyszło zapytać, a może on by został pastorem? No czasem i takie koncepcje się pojawiają. Ale właśnie chodzi o te wymagania, co do których ma być pewien, że spełnia te warunki, jeśli chodzi o te cechy charakteru, to tym bardziej jako Kościół powinniśmy chronić starszych, tych, którzy podjęli się zwiastowania Słowa Bożego. A często jest tak, że właśnie gdzieś tam taka plotka, taka właśnie teoria spiskowa gdzieś tam rzucona i łatwiej jest nam uwierzyć, niż sprawdzić, jaka jest prawda. Na zeszłorocznej konferencji Kościoła Włodek Tasak miał taki krótki wykład. Było to takie jakby rozszerzenie artykułu z któregoś słowa prawdy sprzed około 10 lat. Tytuł był: Uczmy się kochać pastorów, tak szybko odchodzą. Co zrobić, żeby nie odchodzili? Wiemy, że w kościele baptystów jest około 40% wakatów. Dlaczego młodzi bracia albo bracia w ogóle nie chcą podejmować się tej służby? Bo może boją się tego, że nie ma tej ochrony, że on wyłoży serce na talerzu, jak to się mówi, dla tych, którzy są, a i tak później zostanie zniszczony, zdruzgotany. Więc aby chronić liderów, nie słuchaj plotek. Nie słuchaj oskarżeń. Jeżeli ktoś przyjdzie, zapytaj, czy ty masz dowody. Niech sprawa opiera się według biblijnego porządku na dwóch lub trzech świadkach i konkretnych dowodach. Bo bardzo łatwo jest zniszczyć reputację. I dlatego zbór ma chronić swoich liderów, swoich starszych. Ale trzecia rzecz jest jednak napominanie. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich. Tak jak Kościół ma być ostrożny w słuchaniu oskarżeń czy pomówień, tak w przypadku udowodnionego grzechu musi stanowczo i odważnie postępować. Kościół powinien stanowczo zareagować, bo grzech nie może być bezkarny, nie może ujść bezkarnie. Niezależnie od tego, kto jest kim w Kościele, niezależnie od tego, ile on na tacę daje. Jeżeli jest grzech, powinien zostać napomniany, powinien zostać napiętnowany. Bo znów, wracając do Kościoła i do jego jakości, można powiedzieć znowu takie świeckie powiedzenie, ryba psuje się od głowy, prawda? Jakie przywództwo, taki Kościół. Jeżeli gdzieś tam machniemy ręką na jakieś grzechy w przywództwie, to i sami zaczniemy sankcjonować. Bo jak to często bywa? No ten mój starszy popełnia jakieś tam grzechy, no to ja taki mniejszy grzech zrobię, no to co mi się stanie? Tak często szukamy właśnie takiego usprawiedliwienia. Jak ktoś o wyższym autorytecie gdzieś tam się potknie, to później mi jest łatwiej też się potknąć. Właśnie w przypadku tej ochrony i napominania widziałem zbór i jego podział i to, jak następuje destrukcja, tylko dlatego, że grzech nie był napomniany zawczasu. Wiecie, teraz jest taka fajna retoryka. Nieważna teologia, ważna jest miłość. I tam starsi zboru mówili, no wiem, że ta osoba grzeszy, ale dajmy jeszcze chwilę, okaż mi jej miłość, może się upamięta. Skutek był taki, że po roku trzeba było tą osobę zawiesić w prawach członka, trzeba było wyprostować dużo rzeczy, a i tak Kościół się jeszcze nie pozbierał z tego zamieszania. Bo grzech zamiast być napomniany, to był tak trochę zamieciony pod dywan miłości. Tej takiej trochę fałszywej, nieuczciwej, niebiblijnej miłości. Myślę, że to bardziej chodziło o problem z konfrontacją. Trzeba przyjść do brata i odważnie powiedzieć: bracie, siostro, chcę z tobą porozmawiać, bo widzę pewne rzeczy w twoim życiu. Bo plotkę łatwo jest zasiać, prawda? Ale możemy w tym momencie powiedzieć, że sianie plotek to tchórzostwo. A skonfrontowanie i napomnienie to jest odwaga. Tylko to ma być upomnienie, a nie spalenie na stosie. Bo do tego też jesteśmy czasem zdolni. Apostoł Paweł dosyć ostro zareagował na Piotra, który stał się hipokrytą, kiedy przyszedł do Galacji. Apostoł Paweł go napomniał. A Piotr co zrobił? Powiedział, a już z tobą nie będę rozmawiał? Pisze w drugim liście, nasz kochany brat Paweł. On pisze pewne rzeczy, których nie wszyscy rozumieją. Ale to była reakcja brata, który został napomniany i upamiętał się z grzechu. Także chodzi o to, żeby upomnieć, a nie spalić na stocie. Nie plotkować, ale przyjść i porozmawiać. Paweł dalej argumentuje, zobaczcie, że to, co się dzieje w Kościele, na to wszystko patrzy Bóg, Jezus i wybrani apostołowie. I to ich się mamy bać. To Boga mamy się bać. To ma być nam przykro wobec Pana Jezusa, że nie traktujemy grzechu tak, jak powinniśmy grzech potraktować. Nie mamy patrzeć na ludzi, ale mamy patrzeć na tego, który nas powołał do swojej społeczności. Który powołał nas do tego, abyśmy byli Jego Kościołem, Jego wybranym. który On kieruje za pomocą braci, których On sam wybrał i wyposażył do pełnienia tej służby. Właśnie za to Jezus umarł i zmartwychwstał. Dlatego cierpiał z powodu naszych grzechów i niedoskonałości. On nas odkupił swoją krwią i nam, jako Kościołowi, objawił tą wielką tajemnicę Ewangelii, tą wielką tajemnicę pobożności, którą my mamy głosić dalej. Jemu mamy być wdzięczni za zbawienie, które dostaliśmy. Nie ludziom, ale to Jezusowi Chrystusowi. I wobec Niego ma być nasza reakcja na grzech, a nie wobec innych ludzi. To ma też zarazem to napominanie ma zniechęcać tych, którzy z niewłaściwych pobudek chcieliby być starszymi, czy pastorami, czy prowadzącymi. I ostatni punkt, czwarty. Może w godzinę się wyrobię. Rozpoznanie starszych, czy też wybór starszych. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj. Bo są grzechy ludzi, które wychodzą od razu, a są grzeszki, które wychodzą po czasie. Podobnie i to dobre, szlachetne postępowanie. Czasem widzimy je od razu, a czasem po latach okazuje się, że ten ktoś żył naprawdę takim żywym, dobrym, uczciwym, pobożnym, duchowym życiem. Dlatego najlepszym sposobem powstrzymania niewłaściwych osób od tego, żeby były starszymi, jest po prostu ich nie wybrać. Tymoteusz nie ma być pochopny w tym. Nakładanie rąk oznacza właśnie takie wyznaczenie kogoś do służby. Nie? Tam czytamy o nakładaniu rąk. Wiem, że niektórzy mają takie praktyki, że teraz nałożymy ręce, żeby coś się stało. Kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że w tym nakładaniu rąk to jest najczęściej taki wybór do służby, takie powołanie do Bożej służby. Ale właśnie Tymoteusz nie ma być pochopny. Bo jakie są konsekwencje pochopnych decyzji? Czy ktoś bierze pochopnie kredyt na budowę domu? Albo czy ktoś bierze pochopnie decyzję o zamążpójściu? Albo czy ktoś bierze pochopnie decyzję o wybraniu, nie wiem, kierunku studiów, nauki czy kariery zawodowej? Jakie są decyzje takich pochopnych decyzji? I zdarza się, że przywódcy w zborze są wybierani pochopnie. Właśnie dlatego, że o, to jest taki mój dobry przyjaciel. On dla mnie tyle dobrego zrobił, to ja bym chciał, żeby on był. Ale jego cechy charakteru nie pokrywają się z tym. On jest dalej bratem w Chrystusie. Może zmaga się z pewnymi niedoskonałościami swoimi, może zmaga się z pewnymi grzechami, ale to jest mój brat w Chrystusie, ale to nie znaczy, że automatycznie ja mam chcieć, żeby on był starszym zboru. Dlatego powołując czy pastora, czy starszego, mamy podejść do tego w biblijny sposób. Czy patrzymy na człowieka, że jest, nie wiem, przystojny, ładny, inteligentny, może jest dobrym lekarzem czy biznesmenem, o czym już mówiliśmy. A mężczyźni, tu będzie wam łatwiej z tym przykładem. Jak chciałbyś iść grać w piłkę, to wziąłbyś dobrego lekarza? Albo dobrego prawnika? No nie, tobie zależy na tym, żeby on dobrze grał w piłkę. A co robi, to już nie ma znaczenia. Tak samo ten, który ma być liderem, który ma być starszym, może być lekarzem, może być prawnikiem, może być biznesmenem, ale przede wszystkim ma być nienagannym mężem jednej żony, niezadzierzysty, niesfarliwy, niechciwy na grosz. Tak ma wyglądać ten, który ma prowadzić zbór. Dlatego pamiętajmy jeszcze przy tych ostatnich wersetach. No i tak specjalnie ze względu na czas o tym winie i wodzie dla Tymoteusza nie będziemy rozwijać tego tematu. Ale często jako ludzie chcemy się zaprezentować z jak najlepszej strony. Kiedy przyjeżdżają tutaj bracia, kaznodzieje, to oni nie otwierają tutaj przed drzwiami Biblii i mówią, a ja o tym im powiem. Tylko najczęściej przyjeżdżają z takimi kazaniami, które dobrze im się mówi. Z takim słowem, w którym dobrze się czują. Można powiedzieć, wybierają najlepsze swoje kazanie z portfolio. I ja też przywożę kazania, które mam dobrze przygotowane, dobrze rozczytane, dobrze zrozumiane. Kiedy idziemy do pracy, chcemy zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i na początku tak przykładamy się do tej pracy, żeby ten szef widział, że dobrze pracujemy. A jak już jest ta umowa na czas nieokreślony, to mogę sobie odpocząć trochę. Mam znajomą, która prowadzi taki ośrodek terapii zajęciowej, takiego pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych. I ma tam pracownika. Mówi, to jest taki fajny pracownik. Dobrze sobie radzi. I jednego miesiąca bardzo tak intensywnie pracuje, że na koniec go wynagradza jakąś tam premią uznaniową. Słuchajcie, kiedy dostanie premię, następny miesiąc ma bezproduktywny. Równie dobrze mógł być na urlop. Tak się dzieje. Dlatego, kiedy patrzymy na tego, który ma być tutaj, ma wychodzić, ma nauczać, ma troszczyć się o lud Boży, nie może być taka osoba, która raz ma lepiej, raz gorzej. Są pewne cechy, które tak jakby na dzień dobry dyskwalifikują. Może jest mężem już trzeciej żony, albo nie ma w ogóle, ma jakieś problemy z relacjami. Albo jest to osoba zadzierzysta. Dobrze znająca Słowo Boże, ale taka kutliwa trochę, tak, że trudno z nią przebywać. To są pewne cechy, które ją dyskwalifikują na początku. Ale mogą być takie niuanse, które po jakimś czasie okażą się takie niezdrowe, niebezpieczne czy toksyczne. Tutaj też jedna siostra w jednym zborze była, jak to powiedzieć po polsku, zaopiekowana. Inna siostra się o nią troszczyła. I spotykały się, i studiowały Słowo Boże. Po roku ona przychodzi, mówi, ja muszę zerwać z nią przyjaźń, bo ja się czuję źle, czuję się jakoś taka zmęczona po każdym spotkaniu z nią. Bo była jakąś taką osobą, w psychologii to się chyba toksyczna nazywa, że spotykasz się z kimś i nagle rozmawiasz pół godziny, ci siły opadają. Słyszę, że może a coś ci nie wyszło, a nie będziemy jakoś tak bardziej tego rozwijać. Dlatego, kiedy zbliża się ten czas, że trzeba wskazać tych starszych, tych może pastora i tak dalej, będą maskować pewne grzechy. Może to się zdarzyć. Nie chodzi o to, żeby z jednej strony może ładnie cytować Biblię, czy właśnie być taki miły i przyjazny. Ale zwłaszcza jak pojawi się ktoś nowy, kto jeszcze nikomu nie nadepnął na odcisk, to co mówimy na początku? Idealny kandydat. Poznajmy go trochę. Niech to nie będzie taka świeża osoba. Więc zbliżając się do końca. Podsumujmy sobie, jak ma wyglądać to duchowe, biblijne przywództwo w Kościele. A więc po pierwsze starszy, lider, pastor, kaznodzieja ma mieć pewnego rodzaju charakter. Panu Bogu chodzi o charakter, a nie o jego zdolności czy umiejętności. Ten, który dobrze wykonuje swoje powołanie, który dobrze wywiązuje się ze swojej służby, ma być otoczony szacunkiem przez cały Kościół. I to w tych wymiarach właśnie dwóch. I z jednej strony takiej troski duchowej, emocjonalnej, ale z drugiej strony też i materialnej. Starszy zboru ma być też pod taką ochroną zboru przed różnego rodzaju pomówieniami, plotkami, oszczerstwami, zwłaszcza nieumocowanymi w faktach i wydarzeniach. Ale z drugiej strony grzech ma być napomniany, ale nie może być ukamienowany. To, że zdarzyło mu się potknąć, nie znaczy, że to go dyskwalifikuje w ogóle ze służby. Chodzi o to, żeby Panu Bogu pokazać, że dla nas też jest istotne to, żebyśmy byli czyści, żebyśmy byli bez grzechu. Zależy nam na tym, żeby żyć takim bezgrzesznym życiem. Starszy, czy też lider ma być wskazany na podstawie jego charakteru, jego atrybutów duchowych, a nie z potrzeby i pochopnie. Bo jest mało, bo nie ma, to teraz trzeba szybko kogoś powołać. To jest wielka odpowiedzialność Kościoła, bo Kościół został założony przez Pana Jezusa. I to Jego standardów, Jego wytycznych powinniśmy się trzymać przy takich wyborach. Tym bardziej, że Kościół coraz częściej staje wobec takiej dyskusji na temat społeczeństwa, na temat grzechu, na temat tolerancji. Prześladowanie nas może tutaj nie dotyka w taki sposób fizyczny, jak to bywa w innych krajach, ale stajemy w obliczu takich prześladowań, czy emocjonalnych, czy intelektualnych, czy światopoglądowych. Dlatego potrzebujemy biblijnego przywództwa, mocno umocowanego w Słowie Bożym, które jest nienaganne przed światem, ale zarazem mocno stoi na prawdzie Bożej. Kościół, aby się rozwijać, aby dobrze się rozwijać, musi strzec też swoich przywódców. Kościół ma być świadectwem dla świata i dla lokalnej społeczności. Czy tu w Bielsku Podlaskim, czy w każdej innej miejscowości, gdzie jest Kościół Boży. Dlatego tym bardziej powinniśmy się troszczyć o naszych liderów, o naszych przywódców, o naszych starszych, aby oni i czuli się z jednej strony zaopiekowani, ale z drugiej spełniali takie standardy, jakie chcielibyśmy, żeby nasz Kościół był za rok, 5, 10, 20 lat. Dlatego kończąc, zachęcam Was, abyście modlili się. Abyście modlili się, bo może spośród Was kogoś Pan powoła na tego duchowego opiekuna, bo wiem, że jest wielu tutaj braci, którzy zajmują się też taką troską, można powiedzieć, doczesną. Czy o budowę, czy o to, żeby tutaj był porządek. Ale módlcie się o to, nie przestawajcie w modlitwach i szukając osoby, która ma tutaj się troszczyć o tą Bożą duchową opiekę, przypominajcie sobie te właśnie fragmenty Słowa Bożego. Do tego Was zachęcam.